Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za kolejny dzień. Otwieramy się na Twoje Słowo, na Twoją obecność, na Twoje prześwietlenie naszego chrześcijaństwa i na to, co będziesz w nas czynił przez swego Ducha, przez Ducha Maryi, uzdrawiając nas. Maryja kieruje do nas swoje Słowo na początku naszej pracy. Przytulam Was do mojego matczynego serca. Czuwam nad każdym z Was. Każdy jest moim jedynym dzieckiem. Pragnę, abyście się tak zachwycili miłością Boga, którą objawił w krzyżu, aby nic Was od tej miłości nie odłączyło. Ufajcie Bogu, bo On was nigdy nie opuszcza. Jeżeli nie możecie sobie poradzić z problemami, to przyczyn nie szukajcie poza sobą. One są w was. Raczej proście Boga, aby tak przemienił wasze wnętrza, żeby te problemy przestały być ważne. Chciałoby się powiedzieć takie mordercze. Uważajcie historię za świętą. Nie próbujcie tyle w niej zmieniać. Raczej zgódźcie się na nią, że Bóg poprzez nią leczy i zbawia świat. Nie pozwólcie, aby szatan wam zabrał to piękno miłości Boga. Dopóki będziecie mieli świadomość Jego najpiękniejszej miłości, wszystko, co was spotyka w życiu, nie będzie problemem. Otwierajcie się na tę niepojętą miłość Boga. Pozwólcie Mu w sobie zbawiać świat. Kocham was, dzieci Maryja. Ponieważ w godzinach rannych co nieco jestem w swoich podeszłych latach mocniejszy, w związku z tym pozwolę sobie przypomnieć, streścić, jako że ktoś w rozmowie ze mną powiedział: ciekawe, czy uczestnicy potrafiliby po kolei wymienić listy tych wrogów wewnętrznych, lekarstwo na tych wrogów wewnętrznych. Omawiamy pierwszą część Apokalipsy, w której Jezus wyprowadza wnioski z Ewangelii Mateusza, Ewangelii napisanej do narodu wybranego, do tego, który miał dać światu Mesjasza jako dobrą nowinę. Niestety Izrael sromotnie przegrał swoją misję i na pewno Izraelici nie powiedzieli, że zginęliśmy z powodu naszych wad wewnętrznych, wroga wewnętrznego. Uważali, że jeżeli zginęli, zginęła Jerozolima, została zniszczona, to z powodu Rzymian. A ten, którego chrześcijanie uważali za Mesjasza, palcem nie ruszył, żeby jakoś się rozprawić z Rzymianami. Jezus wiedział, że w kościele, jego kościele, kościele świętym, będzie żył mit wrogów zewnętrznych. I ten mit wrogów zewnętrznych raz po raz jest sygnalizowany. Masoneria, to jest prawda. I wiele innych wrogów zewnętrznych się uruchamia. Komuniści. Rząd jest łaskawy obecnie, tylko Bóg nim nie rządzi. I Jezus na przykładzie 7 dni chrześcijańskich daje nam katechezę o wrogu wewnętrznym, kto naprawdę od wewnątrz sprawia, że świat traktuje Kościół, może sobie być, może sobie nie być. W gruncie rzeczy nic wielkiego nie wnosi. Czyli Kościół jakoś przestał być znakiem, że Bóg jest i Bóg wielkich rzeczy dokonał i dokonuje. To niestety się skończyło już w pierwszych wiekach chrześcijańskich. Siła i atrakcyjność Kościoła zostały jakoś zneutralizowane. I to są wrogowie wewnętrzni. Na przykładzie listu do Efezu i historii miasta Efezu Jezus zmartwychwstały, inaczej mówiąc Duch Święty, mówi o wrogu wewnętrznym, o lenistwie w sprawach, które są źródłem i mądrości, i mocy Bożej. Lenistwo nasze dotyka światła Słowa Bożego, poznania Pisma Świętego na poziomie świecznika, żeby Pismo Święte w nas, w naszych wnętrzach zapaliło 7 darów Ducha Świętego. Lenistwo nasze dotyczy drzewa życia. Taktyka szatana, zamulanie Duchem Świata. Wróg wewnętrzny, poniechanie lekarstwa, jakim Chrystus chce nas obdarzyć darem mądrości w tym świecie. Bądź glebą, bo ja poprzez moje księgi chcę być ziarnem. Drugi list, drugi wróg wewnętrzny odsłonięty, to jest chciwość bycia postacią znaczącą, co znaczy być jako Bóg. To z kolei w Kościele będzie niszczyć jedność. Kościół się podzieli na różne odłamy chrześcijaństwa. Chciwość bycia wielkim sprawia, że między nami też bywają mury. Lekarstwem na to jest to, co Chrystus zmartwychwstały mówi w przypowieści o dwóch siewcach. Siewca dobry i zły. Świat jest obsiewany przez dwóch siewców. Nasze wnętrza mogą być obsiewane nie tylko przez jednego siewca. Dar rady mówi nam o współistnieniu zła i dobra i że ten, który przyszedł na ten świat, chce, byśmy byli jako bogowie dzięki Jego obecności w nas i byli zdolni do współistnienia ze złem, przemieniając zło w dobro. I wtedy, będąc ostatni z Chrystusem, będziesz pierwszy. Żydzi, którzy utracili monopol w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa, chrześcijanom w Smyrnie wsiewali życice. Są wrogami Cezara, wrogami Imperium Rzymskiego, niszczą niewolnictwo i tak dalej, przy okazji urządzali pogromy. Chrześcijanie mieli tam dobrego biskupa, prezbitera, który sam ponosił męczeństwo i uzdalał do męczeństwa. Dlatego po dziś dzień w Smyrnie istnieje taka liczba chrześcijan, że mają swego biskupa. List do Pergamonu, zamiast ucztować w Słowie Bożym, w Pergaminie, zjadać pergamin, księgi święte, to oni ucztowali w tych pogańskich przyjęciach na cześć Cezara, na cześć bogów, które rzekomo uzdrawiają. Nie zjadali pergaminu. Nie doszli do odkrycia daru umiejętności bycia właśnie w Pergamonie. Jako świadkowie. Nie posiedli umiejętności bycia świadkami. I wzorem bycia świadkiem jest każde drzewo. Każde drzewo, drzewo owocowe. Jak tam Bóg Stwórca umieścił umiejętność rodzenia najrozmaitszych owoców. I te owoce przekonują do tego drzewa. Trzeba to drzewo pielęgnować. Nie można go wyciąć na opał, zniszczyć. Chrześcijanie nie byliby tak źle traktowani, gdyby przynosili takie owoce, no, jak krzew winny. Sardes. Wczoraj o tym była mowa. Jeszcze raz dziś przeczytam troszeczkę dotknę myśli, które mi umknęły. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz, to mówi ten, co ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Sardes, na przykładzie gminy Sardes, Bóg mówi o wrogu wewnętrznym, jakim jest zazdrość i zawiść. O biskupie, o kapłanie, o prezbiterze, bo w gminach chrześcijańskich jeszcze ci prezbiterzy mieli rangę biskupów, mieli pełnię kapłaństwa. Chrystus zmartwychwstały mówi tak, znam twoje czyny, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jesteś chrześcijaninem, że rzekomo ja, Chrystus, w tobie żyje. Ty jesteś znakiem widzialnym mojej niewidzialnej obecności. To nie jest prawdą. I on, i gmina przez niego prowadzona, niestety zazdrośni o to, co tak łatwo przychodziło mieszkańcom Sardes, a więc złoto. Złoto, pół kilograma dziennie złota można było wypłukać. Całe grudki złota można było znaleźć, jeżeli się było sprytnym po burzu albo po nocy, wczesnym rankiem. Zazdrośni o dobra doczesne. To sprawiło, że inne bogactwo nie przyszło, jak i Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar pięćdziesiątnicy chciał dawać w tej gminie. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga, 7 darów Ducha Świętego. Inne bogactwo, duchowe bogactwo. Zazdrości. Ale ta zazdrość może być na różnych płaszczyznach. Jak wspomniałem, Józef i jego bracia zazdrościli mu, że Józef ma jakieś wyjątkowe dary, charyzmaty. Ale on miał dla swoich braci od Boga te dary, bo później uratował ich przed głodem, później uratował całe potomstwo. Później był znakiem, że Bóg Jahwe jest miłością wszystkich pogan, Egipcjan. Miał dary, ale to były dary dla dobra wspólnotowego. Oczywiście jedynie przyspieszyli. Czyniąc zło, realizowali plany Boże. Bóg z góry przewidział to wszystko i w nim umieścił takie dary. Tu chodzi o skarby. Mieszkańcy Sardes uważali, że te skarby są właśnie w tej rzece, która niesie złoty piasek, ziemi. I je chowali, kamuflowali. Jezus przychodzi, przez krzyż i zmartwychwstanie umieszcza nas w Ojcu. Mówi, Ojciec wasz kocha. I wymógł na mnie, że zapłaciłem w krzyżu największą cenę. Dusza każdego z was jest w tak wspaniałym sercu Boga Ojca. Każdy z was, że ja zapłaciłem aż taką cenę. Jesteście skarbem i wasze życie umieściłem już w Ojcu. Dlatego pierwsza pieśń mówi o Bogu Ojcu jako Słońcu, o Chrystusie jako Księżycu i o wszystkich świętych i zbawionych jako gwiazdach, o świętych obcowaniu. Tak przypomniałem wam to, o czym dotąd mówiliśmy. Przepraszam, jeszcze znam twoje czyny. Tak, stań się czujny, umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Staje się czujny, to już wiecie z historii miasta, że miasto utraciło to bogactwo. I Jezus dalej mówi tak. Pamiętaj więc, jak wziąłeś, usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeżeli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej. I nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Przez złodzieja Jezus rozumie śmierć. Wcześniej niekoniecznie przyjdzie Cyrus, niekoniecznie przyjdzie Aleksander Wielki po twoje złoto. przyjdzie śmierć i cię ogołoci z tego, co masz. Jeżeli nie masz tam, nie gromadzisz skarbów w niebie. Lecz w Sardes mam kilka osób, co swych szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Aluzja do tych szat, które były wytwarzane z owiec o pięknej białej wełnie. W starożytności uważano, że piękne ubranie przemienia człowieka. Piękne ubranie, ładne ubranie przemienia człowieka. Pamiętam z czasów studenckich, jak jeszcze pracowałem w Gdańsku, na obozie biblijnym jedna studentka mi powiedziała, jak się czuję tak niedobrze, to wtedy się kąpię, się ładnie ubieram i już jest mi lepiej. I ładnie się ubieram. Chrystus nas chce ładnie ubrać w dary Ducha Świętego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. Z księgi życia imienia Jego nie wymarzę. Czyli my żyjąc Pismem Świętym wpisujemy się, że Pismo Święte jest moją autobiografią. A jeżeli nie znamy Pisma Świętego, to się tam nie wpisujemy. No to teraz możemy czytać. List do Filadelfii.
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny, oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto daję ci ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami i poznają, że ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał. Zwycięzca uczynię filarem świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz i na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od domu od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Oto Słowo Boże.
Na przykładzie gminy do Filadelfii Jezus dotyka kolejnego wroga wewnętrznego, który będzie od wewnątrz niszczył Kościół. To są chrześcijanie, którzy nie żyją Bożym gniewem. Inaczej mówiąc, nie żyją tajemnicą krzyża chwalebnego. Bo w krzyżu objawił się święty gniew Ojca na zło. To w krzyżu Jezus jest i prawdomówny. Na przykładzie Izraela mówi, popatrzcie, jak człowiek umarł wewnętrznie, jakim jest bałwochwalcą, że nie jest w stanie ani przed Wielkim Piątkiem, ani po Wielkiej Niedzieli otworzy się na Boga prawdziwego, który przyszedł w Jezusie Chrystusie. Jest prawdomówny, mówi nam o wewnętrznej śmierci, ale jednocześnie jest święty, to znaczy ma w sobie płomień, ogień miłosierdzia, który spala zło. Chce spalić, jeśli zanurzymy w tym świętym płomieniu miłosierdzia. I krzyż chwalebny jest kluczem. Jest kluczem do innego królestwa. Ten, co otwiera, a nikt nie zamyka. Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Serca Jezusowego, miłości Ojca w Jezusie Chrystusie, która przyszła na ten świat, nie zamknęło żadne zło. żadne szyderstwa. Jego wnętrze, jego serce, brama do nieba jest nieustannie otwarta. Nam niestety zło, źli ludzie zamykają serce. Ktoś nas skrzywdzi, ciach. Nie bardzo mamy ochotę się z tobą zadawać. On idzie tędy, a ja widzę, że on idzie tędy, to ja idę tamtędy. A jak on idzie tamtędy, to ja idę tędy. Nam zło zamyka serce. Ba, to się dzieje w całym świecie. Tylko jest jedno serce, którego zło nie zamknęło i nie zamyka, i on chce być w nas, żeby żadne zło nam nie zamknęło przed innymi serca. Krzyż jest świętym gniewem Ojca, ale ten gniew zbawia, spala zło. W ten sposób Bóg eliminuje z ludzkiego wnętrza, w rodzinie ludzkiej zło. Ale człowiek sobie wymyślił inny gniew, żeby eliminować w rodzinie ludzkiej zło. Ludzie, świat wierzy w gniew, który wymierza sprawiedliwość. Jak wiadomości wieczorne włączymy, to widzimy gniew różnych dawnych ludzi Solidarności. Jak wierzą w gniew ludzki z pominięciem gniewu z krzyża. Wierzą i walczą, kampanię prowadzą w imię gniewu ludzkiego, wymierzania sobie sprawiedliwości. A szatan kpi z Chrystusa. Widzisz, jakich masz wyznawców. Widzisz, kogo wychowali ci twoi kapłani. Bo ktoś zamulił prawdę. Ktoś zamulił. On zamulił, a myśmy na to mu pozwolili. Ale Jezus tutaj, mówiąc o swoim świętym gniewie, który ośmiesza szatana, jedynie leczy świat, nawiązuje do historii miasta Filadelfii. I teraz takie podstawowe dane. Było to najmłodsze miasto, założone mniej więcej około roku 150 przed Chrystusem przez jednego z królów Pergamonu, Attalosa II, który był przezywany Filadelfos. A Filadelfos po grecku to tyle samo, co ten, który bardzo kocha swego brata. Miał młodszego braciszka, którego uwielbiał. I wszyscy poddani w królestwie wiedzieli o tym. I to się stało przedmiotem i dowcipów, i złośliwości, humoru, ale też i podziwu. Filadelfos. I oczywiście Jezus Chrystus w krzyżu chce powiedzieć: to ja tylko umiłowałem człowieka jako mego brata, stając jako Bóg człowiekiem, jestem bratem, prawdziwym bratem. Ja was umiłowałem. Miasto to zostało założone w celach pokojowych na styku z krajami pogańskimi, z poganami, w celach promieniowania kulturą, cywilizacją grecką, językiem greckim, życzliwością, w celach pokojowych. I o dziwo, że gdyby stosowali przemoc, to byłby opór. Byłby opór. Nawet gdyby Attalos II zwyciężył, to jednak opór wewnętrzny byłby. A oni walczą. I w bardzo krótkim czasie te narody się zasymilowały. Chciałoby się powiedzieć, wynarodowiły. Przyjęły życzliwie język i kulturę grecką, co świętemu Pawłowi bardzo ułatwiło ewangelizację w Azji Mniejszej. I dlatego też, to jest jeden z powodów, Dlaczego właśnie w Filadelfii Jezus mówi o sile łagodności, świętego gniewu. Boży gniew jest pełen ogromnej łagodności. Sięgnijcie sobie dzisiaj do pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 18 od wiersza 20, później rozdział 19. Mam na myśli tę historię, którą wy zapewne znacie na pamięć i śnicie o niej, co ona znaczy. Mianowicie chodzi o przygodę proroka Eliasza w Królestwie Północnym w Samarii, gdy jeden z królów Samarii wszedł w przymierze z królem Tyru, Sydonu, poprzez to, że jego córkę wziął sobie za żonę Jezabel, która niestety czciła namiętnie bogów płodności, bogów pogańskich, i postanowiła wyrugować wiarę w Boga Jahwe, który domaga się świętości w tej sferze. No, lud dość chętnie poszedł w tym kierunku. Dość chętnie poszedł. Zawsze chętnie idzie, gdy chodzi o tę sferę w ulgi. Bóg posyła tam proroka Eliasza. Wszystkiego nie będę opowiadał, ale na górze Karmel doszło do próby między prorokami, kapłanami królowej Jezabel i jedynym reprezentantem Boga Jahwe, Eliaszem, prorokiem Eliaszem. Wiecie, że ogień spadł tylko na tę ofiarę, którą przygotował prorok Eliasz. Wiele godzin krzyczeli, prosili, tańczyli reprezentanci bogów pogańskich. Niestety nic. W godzinie składania ofiary w świątyni jerozolimskiej zawołał Eliasz, ogień spadł, nie tylko strawił ofiary, ale drzewo, kamienie. Ogień był potężny, ogromny wstrząs na ludziach. I do tego momentu wszystko było dobrze. Gdyby Eliasz wtedy powiedział, wyciągnijcie sobie wnioski, ludu Boży i ty królu, który był obecny przy tej próbie, byłoby wspaniale. Ale jego poniósł ludzki gniew. Nie powiem święty, ale gniew go poniósł. Dał hasło, wymordujcie ich. Ponad 500 chłopów zginęło. Jak doszło to do królowej Jezabel, powiedziała, ty tak i owak, marne los twój. Czyli przez ten gniew przekreślił piękno znaku. Dał dylę na pustynię, ale uciekając zrozumiał, miał wewnętrzne światło. I złamany, zniechęcony, mówi, Boże, nie jestem lepszy od nich. Nabierz mnie, mam już dość. Poniosło mnie. Idź do góry Koreb. Tam ci dam wyjaśnienie, na czym polega twój błąd. No i Bóg się objawiał, pamiętacie, w gwałtownym wiszcze, w trzęsieniu ziemi i tak dalej. I autor ciągle mówi, tam Boga nie było. Wie o tym Eliasz. I w łagodnym szmerze, w powiewie łagodnego wiatru. I tam był Jahwe. Jak gdyby rozgrzeszył. Widzisz, Eliaszu, tego zabrakło. I ten łagodny wiatr przyjdzie w moim Synu Jezusie Chrystusie. Łagodny wiatr powieje z krzyża, ze zmartwychwstania, z pięćdziesiątnicy. Mamy katechezę o naszej nieraz pozornej gorliwości. Mnie też nieraz w życiu, jak mówiłem, homilię ponosiło i wrzasnąłem. A mnie współbracia mówili, to jest głupie. Ja się tak oczywiście wstydziłem, ale to nie wiedziałem, kiedy mi się to przydarza. Bo aktorzy, jak chcą coś bardzo ważnego powiedzieć, bardzo ważnego, to wtedy mówią szeptem, szeptem, łagodnie. I wszyscy, co on powiedział? To i to. Więc jeżeli chcecie się z kimś rozprawić, to nie używajcie ludzkiego gniewu, tylko mówcie łagodnym sercem Chrystusa obecnego w was. I demona porazicie, a człowieka zbawicie. Chciałem powiedzieć w tym miejscu, czego sobie i wam życzę. Amen. Ale jeszcze was nie puszczę. Co będzie niszczyć od wewnątrz Kościół Chrystusa? Że chrześcijanie, którzy w sobie noszą znak przymierza z tym łagodnym powiewem wiatru, siłą łagodności, niestety będą stosować metody gwałtowne i będzie eskalacja między partiami Solidarności dawnej, jest eskalacja. Ja dlatego też nie zachwycam się tymi różnymi zjawiskami religijnymi w Polsce, które też na tej fali działają. Nie zachwycam się. Zawsze mówię, kto nie głosi krzyża, to nie mam przekonania do niego. Nie mam przekonania. Choćby po ludzku miał rację. Łagodność, siła łagodności. Popatrzcie, że jak agresywny pies nas atakuje, no to my sięgamy po kamień, po kija i wtedy jesteśmy szczęśliwsi. Ale jak się pojawi przed nami takie maleńkie szczenie i ogonkiem myrda, to my od razu tak chcemy to szczenie wziąć, popieścić, przytulić, nacieszyć nim, albo maleńki kotek. Od razu jego łagodność nam się udziela. I niech mi brat Kowal ze Świętej Lipki w niebie wybaczy. On bardzo nie lubił kotów w Świętej Lipce. A za mną chodziły koty i mnie przezywano koci ojciec. I przy drzwiach w klasztorze były kije. Bo te koty, jak głodne były, to czekały pod drzwiami, wiedzą, że ja tam mieszkam. On był, chodził, mówił, wydarmo zjadę. I za kij. I kiedyś wyszedł, nie było starych kotów, ale były maleńkie, urocze kotki. A ja obserwowałem za rogu. Złagodniał, uśmiechnął się, schylił się do nich, rozbroiły go. Cud się stał. Nawet bardzo twardy metal można kształtować, jeżeli się zastosuje metodę łagodności, ciepła, umieści się go w węgle, w ogniu. Da się ukształtować. I każdy z nas, jak się go umieści w życzliwości, w przebaczeniu, miłości, to się da nas urobić. A jak ktoś ostro, to my też ostro. I Jezus mówi, że od wewnątrz Kościół mój będzie niszczony, ponieważ bardziej wierzycie w swój gniew, aniżeli w mój gniew, święty gniew. Ten święty gniew Boży z krzyża stosował prezbiter Filadelfii i tak wychował maleńką bardzo grupkę chrześcijan. Skutek był taki, że nawracali się. Demon odchodził. Nawracali się. I po dziś dzień znowu tam jest wielotysięczna rzesza chrześcijan tamtych narodowości. I mają swego biskupa. Taka jest siła łagodności. Co Bóg zastosował, żeby Żydzi, którzy byli bardzo agresywni w stosunku do gminy chrześcijańskiej, bardzo drobne, maleńkie, chcieli ją, że tak powiem, zniszczyć, bo to była religio illicita, niedozwolona, więc mogli bezkarnie niszczyć. Bóg, ponieważ prezbiter wzywał chrześcijan do przebaczenia, do życzliwości, do przytoczenia Chrystusowego, Bóg wziął ich w obronę poprzez fakt trzęsień ziemi. Cechą tego miasta Filadelfii było to, że to miasto było zbudowane na gruncie wulkanicznym. Były częste trzęsienia ziemi w tym czasie, nawet kilka razy dziennie. I ludzie z miasta uciekali, budowali sobie poza miastem takie szałasy, żeby w razie co, nawet jak rozpadają się te szałasy, to nie okatrupią człowieka. I miasto było opierane różnymi filarami, tu jest aluzja do filarów. W tym mieście drzwi zamknięte nie dało się otworzyć, drzwi otwarte nie dało się zamknąć. To też jest aluzja do trzęsienia ziemi, do świętego gniewu Bożego w historii. Bóg faktami historii, trzęsieniami ziemi tę maleńką grupkę osłaniał. W Filadelfii też był kult Boga, Bożka Janusa. Pierwszy miesiąc, styczeń po łacinie, januar, styczeń. O drzwiach się mówi, to są januar, drzwi, furta. To był Bóg początków, klucz do czegoś. Świątynia tego Bożka była otwierana na czas wojny, która była prowadzona na tym terenie, żeby to bóstwo wyszło i pomagało, wspierało w walce swoich wyznawców, a na czas pokoju drzwi były zamknięte. To są powody, dlaczego Jezus Chrystus właśnie w Filadelfii mówi o tym, jaki gniew powinien w nas panować. W nim imię Boga mego napiszę, imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, co z nieba wstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Jest to aluzja do tego, że Filadelfia raz po raz zniszczona przez trzęsienia ziemi otrzymywała duże dotacje od Cezarów, żeby wywdzięczyć się tym Cezarom, zmieniano imię miasta. Już nie Filadelfia, ale nosiła imię danego Cezara. A jak ten Cezar umarł, to wracali znowu do nazwy Filadelfia. I tak, bez przerwy, Jezus mówi, nie będziecie musieli zmieniać imienia miasta, ponieważ we mnie wstępuje Jeruzalem niebieskie, pełne pokoju, miłości Ojca. Lekarstwem na ten gniew ludzki jest przypomnienie tej przypowieści. Dalej, podobnie z Królestwem Niebieskie, do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Jeżeli małża produkuje perłę, to jest gniew. Gniew. Dlaczego mi zadajesz ból? I wydziela pewną substancję, którą otacza wszystkie te kanty bolesne, żeby nie było bólu. Bo jak już ładnie zaokrągli ten kamyk czy ten piaseczek, to już jest tam w organizmie, ale nie boli. Jezus mówi, to ja tak w was chcę wydzielać miłość, która będzie sprawiać, że z czasem ten wróg zamienicie w perłę. I pierwsi chrześcijanie, tych Żydów, którzy się później nawrócili, zamienili w perłę dla Chrystusa. Jest to aluzja też do faktu historycznego, że wszystkie wielkie panie na dworach i tak dalej chciały mieć największe perły. Były poszukiwane największe perły. I bajońskie sumy handlarze otrzymywali, jeżeli coś takiego byli w stanie dostarczyć. Jezus mówi, ja was kupiłem, ja w krzyżu, w zmartwychwstaniu wydzieliłem taką substancję miłości, że z was uczyniłem perły. Zapłaciłem najwyższą cenę. I wy róbcie to samo. I jeszcze trzeba przypomnieć z Księgi Rodzaju o 7 dniach stworzenia nowego świata, To sobie przeczytacie, ja tylko wyinterpretuję od razu. Potem Bóg rzekł, niech się starują wody. Ptactwo było stworzone w piątym dniu. Ptactwo i potwory morskie. To jest też przypowieść. Ptactwo to są ci ludzie uduchowieni, w których żyje gniew Boży. Oni się uduchowiają. Oni już jak gdyby wychodzą z morza, gdzie żyją potwory. A jeżeli ktoś realizuje ludzki gniew, to jest potwór. Czy polityczny. No, takie potwory były w naszych czasach. Hitler, Stalin. I my możemy być takim potworem morskim, jeżeli w nas nie będzie świętego gniewu Bożego. Ta przypowieść o perle mówi o darze męstwa. Żeby być łagodnym, trzeba być mocnym. Łagodność, ta biblijna, nie wypływa ze słabości. Ona wypływa z mocy, z męstwa. Kto jest w życiu okrutny? Ten, kto jest słaby. A człowiek mocny jest łagodny. Czego sobie i wam życzę. Amen. Ja jestem olśniony tym artyzmem Ducha Świętego, który potrafił tak wydobyć z każdego miasta fakty, z tego zrobić przypowieść, tak cudownie zharmonizować z tym trzecim piętrem Ewangelii Mateusza. I tak się trochę martwiłem, jak ja to zrobię, ale wam Duch Święty podpowie resztę.